Tak, przechodzimy już dzisiaj do końcowego błogosławieństwa. Przypomnijmy sobie, że w ostatnią środę omówiliśmy błogosławieństwo siódme, błogosławieństwo czynienia pokoju. I podsumowaliśmy to rozważanie takim stwierdzeniem, taką parafrazą tego błogosławieństwa, że błogosławiony człowiek, który nosi w sercu życzenie wszystkiego najlepszego dla całego swojego otoczenia, i nie tylko donosi w serce, ale przekuwa to w czyn. Zaczyna coś robić, bo mówiliśmy, że słowo szalom to nie tylko takie życzenie, jak się tam wysyła na kartkach, ale to jest aktywne zaangażowanie się w to, żeby bliźniemu działo się dobrze, żeby miał to, co najlepsze. Jakże szczęśliwi są ci, którzy normują stosunki z Bogiem i pomiędzy ludźmi. Oni bowiem, jak prawdziwi synowie Boży, wykonują pracę Bożą. Tak żeśmy podsumowali rozważanie z poprzedniej środy. A dzisiaj błogosławieństwo z 10 wersetu do 12, 5 rozdział Ewangelii Mateusza. Czytajmy te słowa Pana naszego. Pamiętajmy, że to Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, On te słowa wypowiadał do grona uczniów, którzy się zebrali wokół Niego. No i gdzieś tam w tle były jeszcze tłumy ludzi, którzy przychodzili słuchać Jezusa, byli uczestnikami tego nauczania. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Naszym dobrym zwyczajem ten sam tekst w przekładzie grecko-polskim nowego wydania Nowego Testamentu interlinearnym, i to tak dosłownie z języka greckiego zostało oddane w ten sposób. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, kiedy lżyliby was i prześladowaliby i mówiliby wszystko złośliwie przeciwko wam, kłamiący, z powodu mnie. Radujcie się i weselcie się, bo zapłata wasza wielka w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. No więc trzeba powiedzieć, już z tych słów to jasno wynika, że wstępowanie w ślady Jezusa to droga nieraz bardzo trudna. To nie jest takie łatwe. To Jezus nie zaprosił nas, nie wezwał nas na drogę łatwizny, wygodnego życia, przywileju, przyjemności, że wszystko się układa jak trzeba. No, On nie przyszedł uczynić naszego życia łatwym. Przyszedł dać nam żywot wieczny i uczynić nas wielkimi w oczach Bożych. A wielkość w oczach Bożych zawsze wiąże się z tym, że na tym świecie niestety często trzeba cierpieć. I zacznijmy najpierw jasno to wyartykułować, bo sądzę, że się wszyscy orientujemy, domyślamy, ale moją rolą jest, by to głośno powiedzieć, co myślimy, że prześladowanie, cierpienie, trudności, one są tylko wtedy błogosławieństwem, jeżeli wynikają one z wiary Jezusa Chrystusa, a nie z powodu naszych grzechów i błędów. Bo wiele razy cierpimy, ale nie cierpimy dlatego, że my wierzymy w Pana Jezusa. To dlatego, żeśmy się nie tak zachowali, jak trzeba. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. To jest tak dobitnie. W pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale ukazane to rozróżnienie, że można cierpieć dlatego, że popełniliśmy błąd. Żeśmy się wtrącili w nieswoje sprawy. Wetknęli nocha tam, gdzie nie trzeba. Żeśmy zrobili coś, co spowodowało, że musimy teraz swoje tam gdzieś odsiedzieć, albo oddać, albo przeżyć jakieś odrzucenie i tak dalej, ponieważ się źle zachowaliśmy. Tylko w tej mierze, jak jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych, możemy się radować. Tylko w tej mierze, na ile my z powodu wiary w Pana Jezusa cierpimy. A to chyba każdy potrafi odróżnić, no nie? Potrafi. Jeżeli jadę samochodem i ktoś jedzie za mną, bo to jedzie ten innowierca, heretyk jeden. Dałem mu, przywalimy tym. Mamy stary samochód, tam nam nie szkoda. Przywalimy mu i gazu, i we mnie tam, i do rogu mnie wepnęli. No to ja się orientuję, że jechałem normalnie, przepisowo, wszystko jak trzeba. Może jeszcze śpiewałem sobie pieśń chrześcijańską w tym czasie. Myślałem o kazaniu, o spotkaniu z wami i tak dalej. Taki rozładowany sobie jechałem swoją drogą, a oni mnie przywalili. No to jak ten samochód tam dymi, czy już nie dymi, czy tego, jak już udało mu podnieść, to podnoszę się i mówię, a oni, ty heretyku jeden, nie udało nam się cię zabić. To mówię, Panie Jezu, wielbię cię, cierpię z powodu wiary. No nie? Ale potrafię odróżnić to od takiej sytuacji, że jadę jak głupek, 100 na godzinę tam, gdzie 50, na zakręcie, ślisko i tak dalej, i przywaliłem gdzieś, czy w kogoś wjechałem, i teraz nogę mam złamaną i cierpię. O Boże, jak ja cierpię. Chrześcijanie, jestem, takie cierpienie na mnie zesłałeś. Tak? Mogę tak powiedzieć? Nie, to moja głupota. Pamiętam, jak jeden młodzieniec pożyczył samochód od jednego brata i jechał tam, używał tego samochodu, bo to wtedy takie czasy, że jak samochód zobaczył, to myślał, że Pana Boga za nogi złapał. Jedzie tak szybko i się tam przewrócił, przekoziołkował, bo przyleciał, mówi... Bracie kochany, diabeł chciał mnie zabić. A ten brat, jak się zorientuje, ja ci dam, to diabeł chciał zabić, twoja głupota, a nie diabeł chciał cię zabić. No więc to rozróżnienie, to musimy o tym pamiętać, że nieraz jest tak, że cierpimy, tylko nie możemy temu nadać marki cierpienia za wiarę. Rozumiemy, nie? Tylko dlatego, żeśmy się źle zachowali, dlatego, że nie byliśmy posłuszni Słowu Bożemu. Trzeba powiedzieć, już teraz wracając do istoty sprawy, tam z tego okresu, gdy Pan Jezus wypowiadał te słowa, gdy apostołowie te słowa spisali, że pierwsi chrześcijanie przeżywali bardzo rozmaite trudności wynikające z wiary w Pana Jezusa. Po pierwsze, napotykali ogromne dylematy w sferze pracy zarobkowej. No trzeba pamiętać, że ówczesny świat był bardzo przesiąknięty kultem rozmaitych bóstw pogańskich. Faktycznie w Rzymie bez przerwy czczono rozmaite bóstwa. Ten panteon bóstw rzymskich, greckich wcześniej, to przecież ogromna ilość rozmaitych bóstw i ciągle tam wszystko się odbywało jakoś tam pod kątem kultu jakiegoś pogańskiego bóstwa. I weźmy sobie teraz, że oto nawrócił się murarz. Przedtem murował, budował tam rozmaite rzeczy i teraz się nawrócił, już wierzy w Pana Jezusa, wie, że tylko Jemu należy oddawać cześć i przychodzi ktoś i składa mu zlecenie, że trzeba murować, budować świątynię dla jakiegoś bożka, jakiegoś bóstwa pogańskiego. No i co on ma robić? Budować świątynię, w której ludzie będą tam padać przed jakimś bożkiem, będą tam jakieś ofiary składać, będą może dzieci w ofierze składać i tak dalej. No co ma robić taki murarz, który teraz już wierzy w Pana Jezusa? Będzie wznosił świątynię kultu pogańskiego? Albo wierzący krawiec jakiś. Przychodzi tam ktoś i zlecenie, że trzeba uszyć szaty dla kapłanów. czy dla kapłanek w tej pobliskiej świątyni pogańskiej. I jeszcze może wyhaftować na każdym ramieniu tej szaty, że Serapis jest Bogiem na przykład. No to co, przejdzie wierzącemu, wierzącej przez igłę taki napis? No przecież igła, to właśnie połamie mu igła. I igła, że nie może coś takiego wyhaftować, że jakiś Serapis jest Bogiem. Jak wie, że jest tylko Jezus Chrystus Bogiem. No więc na każdym kroku chrześcijanie spotykali się z taką trudnością. Kiedyś jeden z takich chrześcijanin przyszedł do Tertuliana, ojca kościoła, i mówi: co mam robić? Muszę jakoś żyć. A wtedy Tertulian zajrzał mu głęboko do oczu i mówi: musisz? Na pewno musisz? No bo czasem my myślimy, że to jest najważniejsze, żeby żyć. Żeby kiełbasę zjeść, żeby się ubrać, potem rozebrać i tak. To jest najważniejsze, żeby tu żyć. A ten mu dał do myślenia, może nie jest aż takie najważniejsze, żeby żył, tylko ważniejsze jest to, z kim ty jesteś i komu służysz. I trzeba powiedzieć, że dzisiaj też takie dylematy ma. Nie wiem, każdy z nas pewno jakoś się z tym zetknął. Byłbym chyba smutny, gdybym tu spotkał jakiegoś chrześcijanina, który powiedział: a ja to z powodu wiary w Jezusa Chrystusa nie miałem nigdy żadnych trudności. Jeśli nawet ktoś jest taki, to proszę, nie podnoście ręki. Bo to by świadczyło o tym, że nasza wiara jest tak ukryta i tak jesteśmy zakamuflowani, że po prostu nikt nie wie, że jesteśmy wierzący. Ale tak praktycznie. Na przykład ktoś wpadł na pomysł, żeby prowadzić sklep spożywczy. No i nawrócił się. Ma sklep spożywczy, nawrócił się. No i teraz co? Jak sklep bez alkoholu, bez piwa, bez papierosów przy kasie? To co można zarobić? To spada dochód o 50% w ogóle. Albo ktoś prowadzi kiosk z prasą. No i jak kiosk z prasą bez tych różnych akcesoriów, bez papierosów, bez prasy erotycznej i tak dalej. No jak? No trzeba, dylemat, co robić? Albo ktoś jest księgowym. No i jak być księgowym, jak tam... Przedtem to nie było problemu. Ten powiedział, że trzeba to tak zrobić. No ale teraz, jak mogę zrobić coś takiego, jak ja wiem, że Pan Jezus patrzy i nie mogę wpisać daty nieprawdziwej, nie mogę wpisać kwoty nieprawdziwej, nie mogę wpisać jakiegoś fałszywego celu i tak dalej. No przecież muszę być dylematem. Albo przed nawróceniem pracował jako kelner w knajpie ze striptizem. Czy nadal może pracować w tej knajpie teraz, jak uwierzył w Pana Jezusa? Może, czy będzie jakoś się czuł nie tak, jak trzeba. Przed nawróceniem grał w świeckiej kapeli, jeździł tam, alkohol się lał, swoboda czy swawola moralna i tak dalej. Czy teraz dalej będzie jeździł z tą kapelą jako nawrócony? Bo po prostu kapela jest fajna, gramy dobrze, no, mamy dużo chętnych na koncerty. Czy to wystarczy? Więc tego rodzaju dylematy były obecne w sercach chrześcijan tamtego okresu i są do dzisiaj. I to jest swego rodzaju presja, swego rodzaju prześladowanie z powodu wiary. Nie prześladowanie, że oni ci mówią, że ty nie możesz, choć często też tak mówią. Ale dlatego też, że ty po prostu jako chrześcijanin nie możesz uczestniczyć dalej w tym, w czym świat uczestniczy. Pierwsi chrześcijanie przeżywali też wielkie rozterki w relacjach rodzinnych. Rodzina, wspólne obiadki, uroczystości, urodziny cioci, wujka, imieniny i tak dalej. To znamy to. Polska ma też swoje tradycje w tym względzie. Wtedy każde z takich spotkań miało charakter kultowy. Jak zaproszenie wypisywano, to wypisywano na przykład tak: zapraszam cię do wspólnego posiłku przy stole naszego pana Serapisa. Jeszcze ozdobnym jakimś druczkiem, wypisanym pięknie. Każdy posiłek faktycznie taki najprostszy rozpoczynano od wylewania kilku kropli wina ku czci jakichś bogów. No i teraz wierzący zaproszony dał do krewnych, do rodziny na wspólny posiłek, no ale wie, że najpierw będą lać te kropelki dla jakiegoś bóstwa i będą wypowiadać te formułki, a on już nie może w tym uczestniczyć. Jest już problem. Dzisiaj tak samo jest. Dzisiaj też wierzący ludzie no, mają problemy, bo jak idziesz, no pójdziesz imieniny ciotki, no zajdziesz, a tam no, butelka stoi na stole, no i tutaj potem 100 lat i tak dalej i różne... Co wierzący ma tam robić? Jak chcesz powiedzieć coś o Chrystusie, to ci mówią, zamknij się cicho, siedź tutaj, nie przeszkadzaj nam, co ty księdza udajesz, czy co tam, to nie jest miejsce na takie rzeczy. I człowiek skrępowany, nie ma nic, nie ma wspólnego języka. Nie wszędzie jednak możemy, nie wszędzie się daje być w takim środowisku. Pan Jezus to zapowiadał. Mówił w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, mówił, że nie przyszedł przynieść pokój, to żeśmy ostatnio nawet przywoływali ten tekst, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Domownicy, najbliżsi, zaczynają patrzeć na ciebie jak na wroga, dlatego że uwierzyłeś w Jezusa. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien, powiedział Pan Jezus. I przed takim dylematem stawali wtedy i stają dzisiaj chrześcijanie, że trzeba wybierać, że trzeba przejść taką presję, takie uderzenie ze strony najbliższych, że oni się postawią, że oni są wrogo nastawieni, że oni chcą, żebyś zaniechał tej swojej nowej drogi za Jezusem Chrystusem, że nawet zaczynają używać rozmaitych form szantażu psychicznego, materialnego, nie dam ci ani grosza, jak ty będziesz tam chodził, albo wynoś się z domu. Takie rzeczy się zdarzają też dzisiaj z powodu wiary w Pana Jezusa. Relacje rodzinne są no niestety jedne z tych pól nacisku, prześladowania, trudności. Także w życiu towarzyskim chrześcijanie przechodzili i do dzisiaj przechodzą rozmaite trudności. Wcześniej w gronie przyjaciół tu i tam się jechało, różne rzeczy robiło. Teraz po nawróceniu, jak się pojawiasz w takim towarzystwie, chcesz być wierny Panu Jezusowi, no to zaczynasz mówić o Jezusie. To oni już nie są zadowoleni. A gdy oni opowiadają jakieś głupoty, jakieś dowcipy brudne i tak dalej, no to jak możesz się śmiać z tego? Jak możesz w tym uczestniczyć? Nie czujesz się już dobrze. Jest już napięcie. Jest jakiś rodzaj dyskomfortu. Wiemy, Słowo Boże mówi, Jakuba 4:4, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chcę mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bóg chce, żeby nasze serce było oddane Jemu na 100%, żeby nie było podzielone, żeby nie było po części dla świata, a po części dla Boga. Nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Czytamy w liście, w pierwszym liście świętego Jana. Bo wszystko, co jest na tym świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Tam czytamy. Więc to jest dylemat. To jest też swego rodzaju nacisk, prześladowanie. W życiu publicznym także chrześcijanie byli szykanowani, zarzucano im rozmaite rzeczy, na przykład stawiano przed nimi zarzut kanibalizmu, no bo Pan Jezus powiedział, bierzcie, to jest ciało moje, oto bierzcie, pijcie, to jest krew moja. Nie, apostołowie, pierwsi chrześcijanie to powtarzali. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, że on właśnie tak przejął od Pana i właśnie to praktykowano, tak jak my dzisiaj praktykujemy Wieczerze Pańską. Ale jak przyszedł ktoś źle nastawiony, wrogo nastawiony, opacznie rozumiejący słowa, nie wnikający w głębie, no to słyszy, co oni jedzą? Ciało jedzą, nie? Co piją? Krew piją. Kanibale, no nie? I już pogłoska, że pierwsi chrześcijanie to kanibale. Albo stawiano przed nimi zarzut niemoralności, bo pierwsi chrześcijanie schodzili się na uczty agape, czyli razem przebywali, siadali przy stole, jedli, pili, cieszyli się społecznością z Bogiem, ze sobą wzajemnie i nazywali to ucztami agape. No ale agape to miłość, nie? Uczta miłości. Ho, 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 to zaraz chore umysły, spaczone umysły, zaraz, co oni tam robią? Ucztę miłości, ho, ho, ciekawa jaka to miłość, nie? Jak wygląda to za zamkniętymi drzwiami i tak dalej i zarzucano, że właśnie chrześcijanie popełniają niemoralność. Też rozsiewano pogłoski, że są podpalaczami, że oni, że no zresztą było różne, dużo różnych takich zdarzeń, między innymi to sławne podpalenie Rzymu przez cesarza Nerona, który potem zarzucił to chrześcijanom, a zarzucano im to na tej podstawie, jak to w liście drugim do Tesaloniczan jest powiedziane. Pierwszy rozdział, 4 werset. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami swojej mocy w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Pierwsi chrześcijanie głosili, że przychodzi sąd Boży i że Pan w ogniu płomienistym wymierzy karę. Że ziemia, teraźniejsze niebiosa i teraźniejsza ziemia są zachowane na sąd Boży, który tym razem już nie będzie sądem potopu, ale ognia. I to sprawiało, że pierwszym chrześcijanom zarzucano, że oni są podpalaczami, że oni z powodów religijnych, z powodu swojego fanatyzmu religijnego stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, bo będą chcieli przyspieszyć ten sąd i spalą tę grzeszną ziemię. I trzeba uważać na nich, bo to podpalacze. Stawiano też przed wierzącymi zarzut rozbijania rodzin i niszczenia relacji rodzinnych. No, dzisiaj też się stawia. Radek na przykład, no co teraz będzie? No, popsute relacje z rodziną. Przez tę wiarę! Grzesiu kiwa głową, widzę też, bo taki sam pewno zarzut stawia. Ten zarzut się ciągle na nowo powtarza. Że ta wiara to sprawiła, że teraz my nie mamy już wspólnego języka. Ach, jakbym tylko tam poszedł, tego pastora dorwał. Co to w głowie ci przewrócił, to już ja go kiedyś złapię. To tak ludzie robią, ja już nieraz to przeżywałem. Także z powodów politycznych pierwszych chrześcijan prześladowano i dzisiaj też wierzący są z tego powodu prześladowani. Trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo się rodziło w warunkach Imperium Rzymskiego. Niektórzy bardzo wychwalają to Imperium Rzymskie, mówią, że to jak cudownie to w ogóle, to tak cudownie, że to w tym czasie, to same superlatywy widzą w tym Imperium Rzymskim, no bo była łatwość komunikacji, były rozmaite przywileje, było bezpieczeństwo, bo oręż rzymski prowadził rozmaite obostrzenia, no i karano ostro wszystkich przestępców i tak dalej. No ale to sprawiło, że ten Rzym stawał się takim publicznym dobrodziejstwem, które się domagało wręcz jakiegoś kultu. No i na pierwszy plan oczywiście w Imperium Rzymskim wysunął się nie kto inny jak cesarz. Cezar, który zaczął być traktowany jako Bóg. Zresztą jak się już tak wszystko dobrze układa i tak dalej, to łatwo sobie nawet o sobie pomyśleć, że jest się jakimś co najmniej większym człowiekiem niż inny. A cesarze rzymscy taką mieli już te wybujałe te swoje myśli, że oni wkrótce zaczęli o sobie myśleć, że oni naprawdę są bogami. I zaczęli w końcu żądać od ludzi, żeby im oddawano boską cześć. Obywatel rzymski miał spalić ziarenko kadzidła ku czci Cezara z wyznaniem Cezar jest Kyrios, jest Panem. Otrzymywał zaświadczenie takie, które stwierdzało, że dopełnił takiego obowiązku, miał taki Ausweis i wtedy mógł sobie robić co chce, czcić kogo chce, ale tu miał, że on spalił kadzidło ku czci Cezara i powiedział, cesarz jest Bogiem, jest Panem. Ale chrześcijaninowi nie mogło to przejść przez gardło. No nie? Przecież chrześcijanin to wie, że jest tylko jeden Pan. Tylko jeden Kyrios, jeden Bóg prawdziwy i nikogo innego nie mógł nazwać Bogiem, nikogo innego nie mógł czcić jako Boga, nie mógł upaść przed cesarzem i powiedzieć, cesarz jest Bogiem, nie mógł. Więc dlatego chrześcijanie byli prześladowani, byli coraz bardziej prześladowani. Po prostu jak narósł ten kult cesarza, jak to szaleństwo się rozwijało, to chrześcijanie mieli coraz trudniej. Pewien poeta napisał, są pędzeni jak szczute w stadu. Ich jedyną zbrodnią jest Chrystus. Dlatego, że wierzą w Chrystusa. To cała ich zbrodnia, ale właśnie z tego powodu strasznie prześladowano. Jak ktoś się interesuje, to można poczytać o prześladowaniach pierwszych chrześcijan. O tym, jak za różnych cesarzy tego okresu, jakie straszne prześladowania pierwsi chrześcijanie przeżywali, jak się nimi bawiono, jak ich strasznie męczono, jakie cierpienia mieli. Więc dlaczego Pan Jezus mówi, błogosławieni jesteście, jeżeli przechodzicie rozmaite prześladowania, cierpienia? Na czym polega istota tego rodzaju błogosławieństwa? Jak to pogodzić? Jak to pogodzić? Jakie jest to szczęście? Cierpieć, umierać. Jakie to szczęście? No jest szczęście, tylko trzeba to dostrzec, trzeba to zobaczyć. Po pierwsze, poprzez cierpienie z powodu sprawiedliwości, z powodu wiary w Chrystusa, potwierdzamy lojalność naszą w stosunku do Jezusa Chrystusa. Co to za sztuka wierzyć w Jezusa Chrystusa, jak nie ma żadnego prześladowania? Jaka to radość, jeżeli to w ogóle nic nie kosztuje? Jaką radość ma żona z miłości męża, jeżeli mąż nigdy żadnej ceny tej miłości nie zapłacił? Jeżeli nigdy nie stanął jej w obronie, jeżeli nigdy się nie poświęcił, nie upracował, nie umęczył, jeżeli czegoś nie zrobił, co byłoby dla niej świadectwem, że on ją naprawdę kocha. No tam, no, kocha tak bez żadnej ceny. Ale jeżeli on pierś nastawił, żeby ją obronić, jeżeli pocierpiał z tego, że się upocił, żeby z tej miłości coś jeszcze zrobił i tak dalej. Jeżeli ktoś zaatakował żonę, a on stanął i mówił, czy tu dawno moja żona, to żona, to serce jej rośnie, no nie? Znaczy, że on ją kocha. My faktycznie naszą wiarę w Pana Jezusa tylko wtedy możemy zaprezentować światu, wtedy, kiedy pojawiają się różne trudności. Żadna sztuka wierzyć w Pana Jezusa, siedzieć sobie w czerwonym foteliku, wyjść, podjechać tramwajkiem, tego nikt nie wie, skąd ja wróciłem, nikt nie wie, co ja robiła tam, w ogóle nikt nie wie. Ale jeśli przychodzi pora jakiejś próby, oto wtedy można pokazać naszą przynależność. Wielu ludzi na różne sposoby próbowało uciekać od płacenia tej ceny. Mamy taki przykład w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Rodzice ślepo narodzonego chłopaka pytani, kto uzdrowił waszego chłopa? Oni mówią, nie, my nie wiemy, dlatego on jest dorosły, sami pytajcie. A mówili tak, dlaczego? Bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. I ci już, ty już, no przecież wiedzieli, że to Jezus uzdrowił ich synów. Ale nic nie mówili. Tak samo członkowie Rady w 12 rozdziale Ewangelii Jana jest, że uwierzyli, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, bo umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. To w 12 rozdziale jest. W liście do Galacjan natomiast w 6 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Tutaj z kolei było tak, że była akurat wtedy taka faza wśród środowisk żydowskich, żeby się obrzezywać i tak dalej. I ci chrześcijanie tacy, niektórzy mówią, to też trzeba się obrzezać, tego trochę poboli, ale za to będziemy mieli potem, będziemy akceptowani, będziemy mile widziani, żeby nie cierpieć prześladowania z powodu wiary w Chrystusie. Więc to był ten problem. To jest do dzisiaj ten problem, że niektórzy chrześcijanie taką mają miłość do Chrystusa, taką wiarę w Chrystusa, żeby tylko za Niego nie cierpieć, żeby tylko uniknąć jakiejkolwiek ceny. Lecz byli i są i tacy, którzy byli gotowi płacić ten cel. Drugi list do Tymoteusza to słowo Pawła do Tymoteusza, młodego brata w Chrystusie. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, dalej, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, to żeśmy niedawno omawiali. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. I apostoł Paweł się nie migał. Apostoł Paweł wiedział, że w ten sposób może pokazać swoje przywiązanie do Chrystusa. Przedtem go prześladował, przedtem był wrogo nastawiony, ale jak uwierzył, jak Bóg otworzył jego oczy, to mówi, ja już teraz chcę służyć Chrystusowi i gotowy jestem cierpieć, gotowy jestem umrzeć nawet z powodu wiary Chrystusa. Taki był. I takich ludzi było więcej. To właśnie w ten sposób możemy pokazać naszą przynależność do Jezusa Chrystusa. Także poprzez prześladowanie, poprzez cierpienie dołączamy do chwalebnego grona proroków Starego Testamentu, wszystkich świadków Bożych, którzy byli wcześniej, przed nami. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Gdy cierpimy prześladowanie z powodu wiary w Chrystusa, to stajemy w jednym rzędzie ze wspaniałymi świadkami Bożymi. Obok takich jak apostoł Paweł, Piotr, jak Szczepan Święty, jak wcześniej prorocy Starego Testamentu, którzy znosili rozmaite trudności, byli więzieni, byli męczeni z powodu przynależności do Jezusa Chrystusa. To jest coś bardzo doniosłego, to jest coś bardzo chwalebnego. Jak ktoś unika cierpienia, jakby chce tam przejść bezboleśnie, to znaczy, że nie będzie w takim towarzystwie świętym, takim wspaniałym towarzystwie. A ja tam wolę pocierpieć i być w takim towarzystwie, żeby się załapać do takiego grona tych, którzy coś zapłacili za wiarę Jezusa Chrystusa. Przyjdę rychło, trzymaj się, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Jest taki tekst w Objawieniu 3,11. Czyli, że jest dla każdego z nas korona w niebie. Korona świadków, wiernych świadków Jezusa Chrystusa. Korona tam, to nie papierowa korona, to nie korona taką, jak w przedszkolu się za nic dostaje. Tylko korona dla tych, którzy wiernie stali po stronie Chrystusa. Poza tym, gdy cierpimy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, to w ten sposób angażujemy się w wielką sprawę. Jesteśmy po właściwej stronie konfliktu. Jest konflikt między dobrem i złem, między Bogiem i szatanem. Wszystko, co się dzieje na tym świecie, jest częścią tego konfliktu. Gdy ty stajesz, gdy ja stajemy po stronie Chrystusa i cierpimy prześladowanie i różne rzeczy na nas i atakują, to my w ten sposób okazujemy się, że jesteśmy po właściwej stronie tej barykady, że stoimy tam, gdzie Chrystus stoi. To jest coś wielkiego. To serce rośnie, że możemy być po właściwej stronie tej walki. Henryk V, król Anglii, który poprowadził wojska angielskie do walki z Francuzami pod Agincourt 25 października 1415 roku. To była wielka bitwa na terenie Francji, bitwa, w której Anglicy odnieśli wielkie zwycięstwo, ale tuż przed rozpoczęciem tej bitwy Szekspir w swoim utworze Henryk V tak to ładnie opisał, włożył w usta tego Henryka V takie oto słowa. Do tych żołnierzy, którzy mieli iść walczyć. Ten, co przeżyje ten dzień i doczeka późnej starości, w przeddzień rocznicy zwoła przyjaciół na ucztę i powie: jutro mamy święto świętego Kryspina. A potem zedrze rękaw, pokaże blizny i powie: te rany otrzymałem w dzień Kryspina. A dżentelmeni w Anglii, teraz wylegujący się w łóżku, będą się uważać za przeklętych, że nie byli tutaj. I będą się czuli licho, gdy ktoś będzie mówił, że walczył wespół z nami w dzień świętego Kryspina. Porywająca mowa? Aj, mnie to coś takiego przekonuje od razu. będziesz walczył, może poniesiesz jakąś szkodę, rany, może ci nogę odetną, nie? Ale to jest twoja chwała, że masz udział w tej walce, że walczysz za swój kraj, walczysz za swój... No takie uczucia budził król Henryk V w sercach swoich żołnierzy. I trzeba nam powiedzieć, bracia i siostry, dzisiaj, że to jest wielki zaszczyt, jeżeli możemy cierpieć z powodu Chrystusa. Jeśli nas coś dotyka, jeśli mamy jakąś szkodę ponosimy z powodu wiary, to nie jest nasza hańba, to jest raczej nasza chluba, to jest świadectwo, że jesteśmy zaangażowani w coś wielkiego, że jesteśmy po właściwej stronie. I trzeba nam pamiętać, że przychodzi dzień, kiedy zbiorą się wszyscy świadkowie Jezusa Chrystusa, wierni Jego słudzy, i będą świętować to, gdyż będziemy w domu w niebiesie świętować, jak na tym świecie, tam na tym świecie, jakie prześladowania żeśmy znosili, jakie szkody ponieśliśmy. Pan będzie siedział i będzie słuchał, a my będziemy się przed Nim radować i będziemy opowiadać. I wstanie jeden i powie, ja tam z powodu wiary w Chrystusa chałupę mi spalili. Znam takiego człowieka. Apostoł Paweł wstanie, słuchajcie, mnie ukamienowali, przywoła nam ten szósty czy który rozdział drugiego listu do Koryntian i opowie nam wszystkie te rzeczy znowu. Po kolei będą stawać świadkowie z Chin, z Afryki i tak dalej. I przyjdzie pora na nas z Gdańska. I my wstaniemy i powiedzą, no Tereso, powiedz, co ty z powodu wiary w Chrystusa. No i ty swoje powiesz. Potem zawołają mnie i powiedzą, no ty teraz powiedz. Jak co ty cierpiałeś z powodu wiary Chrystusa? Pokaż swoje blizny. I jakbym chciał, żeby chociaż malutką bliznę, żeby można było pokazać, powiedzieć, tu jest moja. Ja też z powodu wiary ktoś mnie uderzył i aż nos mi złamał, bo powiedział, że ty jesteś jakiś tam heretyk i tak dalej. Rozumiemy, o czym mówimy? I nie chodzi o to, żeby prowokować, żeby wychodzić, ej, ja jestem uczniem Chrystusa, może by mi kto dał w gębę, bo ja bym chciał z jakieś parę trochę punktów załapać w niebie. Nie o to chodzi. Ale na pewno chodzi o to, żebyśmy nie unikali za wszelką cenę prześladowania z powodu wiary w Chrystusa. Żeby obudziło się w nas to święte pragnienie, ta godność dziecka Bożego, żebyśmy poszli przez ten świat, żebyśmy odważniej mówili o Chrystusie, żebyśmy nie byli takimi konformistami, żebyśmy nie byli jak chorągiewka na dachu, dopasowujący się tylko do okoliczności, żeby nie zadrażnić, żeby problemu nie, żeby cierpienia na siebie nie sprowadzić. Nie. Nie. Będę. Jeśli przychodzi Boże ciało we wszystkich oknach, papierze powywieszane i tak dalej, nie wywieszę w moim oknie nic. Niech mi wybiją tę szybę. Może i wybiją i w wielu miejscach wybijają. To zobacz, da, wybijamy tę szybę, bo tam nie ma świętego obrazka. Niech to wybiją. Wybiją, ale nie będę się dopasowywać do całego tego świata. W ten sposób dajemy takie świadectwo. Więc słuchajcie, już kończę, bo już powinienem kończyć. Chciałbym podkreślić, że każdy, kto przechodzi jakąś próbę, jakieś cierpienie, jakieś prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie zostaje sam. Nawet jeżeli ma takie odczucie, że został sam. W drugim liście do Tymoteusza święty Paweł składa świadectwo. 4:16. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto świadectwo człowieka, który chociaż zobaczył, że inni go opuścili, był pewny i doświadczył tego, że Pan Jezus go nie opuścił. Że go wyrwie, że go wyrwał od wszelkiego złego i zachował dla swego królestwa. I tak będzie z każdym z nas. Jeżeli będziemy wiernie stali przy Nim, jeżeli będziemy trzymali się Pana, to choćby nie wiem, co się działo wokół nas. Pan mówił, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Na świecie nie będzie nam lekko, ale pamiętamy to, że On jest ponad tym światem, bo do Niego należy wszelka władza. I nie musimy się bać, nie musimy się martwić. Bracia i siostry, Pan Jezus nadal potrzebuje wiernych i odważnych świadków. Ludzi, którzy tutaj, pośród tego pokolenia, w Gdańsku, w okolicy, którzy będą sumieniem dla swego środowiska, którzy będą odważnie trzymać sztandar Ewangelii, którzy będą gotowi płacić cenę prześladowania za wiarę. Pan potrzebuje takich ludzi. Czy znajdzie ich w nas? Czy raczej zobaczy ludzi, którzy są tchórzliwi, ludzi, którzy nie są gotowi płacić ceny, którzy by chcieli i chcą wierzyć tylko dlatego, żeby lepiej było w życiu, żeby łatwiej było w życiu, żeby piękniej było w życiu. Nie chcą wierzyć, jeżeli trzeba by było cierpieć prześladowanie. Pan Jezus powiedział, błogosławieni jesteście, jeżeli cierpicie prześladowanie. Szczęśliwi jesteście, bo przychodzi dzień, kiedy wszyscy wierni świadkowie będą uhonorowani i będą świętować to swoje płacenie ceny tutaj na tej ziemi. Ach, jakże bym chciał, żeby mnie w tym gronie nie zabrakło. Jakże bym chciał, żeby, gdy przyjdzie ten moment, żebym mógł stanąć pośród wiernych świadków Pana Jezusa, pośród tych, którzy cierpieli z powodu wiary i się tam nie wstydzić. Tego życzę i Wam. I powstańmy i zechciejmy z Panem naszym porozmawiać przez chwilę. Mając na uwadze to, cośmy przeczytali, to, co żeśmy rozważyli. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić o was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Módlmy się.